Twoje prawo. To warto wiedzieć.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie, a dzisiaj w programie Twoje prawo zajmiemy się sprawą Amber Gold. Wprawdzie od upadku spółki minęły ponad 4 lata, ale tysiące osób pokrzywdzonych przez tę piramidę finansową śledzi z uwagą pracę Sejmowej Komisji Śledczej oraz zmiany w prokuraturze. Dzisiaj z Arturem Kiełbasińskim spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy te działania będą miały jakiś wpływ na sytuację pokrzywdzonych, którzy do dziś nie odzyskali swoich pieniędzy.
No nie odzyskali swoich pieniędzy, emocje nie kończą się, nie opadają. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, czy w ogóle cokolwiek w tej sprawie można zrobić, ale też spróbujemy pokazać, czego dowiadujemy się o tym, jak w sprawie Amber Gold funkcjonowało nasze państwo, czy niestety raczej nie funkcjonowało.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Sprawa Amber Gold, która jest obecnie na etapie postępowania upadłościowego. Jak się wydaje, tylko i wyłącznie przepisy upadłościowe regulują sytuację klientów. Czy powinni oni zachować się aktywnie, czy tak naprawdę mogą już zapomnieć o swoich pieniądzach?
No tutaj jest jedno z kluczowych pytań związane z tym, co mamy robić, czy mamy reagować, jak mamy robić, czy postępować w momencie, kiedy zdarzy się takie nieszczęście, że zainwestujemy w Amber Gold albo mamy podobny kłopot, bo to nie mówimy tylko o Amber Gold. Ja nie ukrywam, że namawiam wszystkich poszkodowanych przez różne instytucje finansowe poszkodowanych w różnych sytuacjach, aby jednak podjęli walkę, spróbowali dochodzić swoich roszczeń. W przypadku Amber Gold, no na tym etapie to jest kwestia już postępowania upadłościowego, jak powiedzieliśmy. Natomiast jeżeli ktoś nie zgłaszał swoich roszczeń w stosunku do syndyka, no to jednak robił ogromny błąd, dlatego że w każdej takiej sprawie, w Amber Gold i podobnych, namawiam do tego, żeby jednak procesować się, żeby jednak iść do sądu. Nawet jeżeli pozornie szanse na odzyskanie pieniędzy w takiej drodze są znikome, to jednak warto po takie narzędzia sięgać. I tutaj w kontekście nie tylko Amber Gold zadałem pytanie panu Kamilowi Pietruszce, to jest mecenas z Sopotu, czy warto walczyć, nie warto, czy nawet jeżeli mamy niewielkie szanse w tej chwili na odzyskanie naszych należności, czy iść do sądu, czy nie iść.
Znaczy tutaj tak naprawdę sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, niż by się wydawało. Należy przede wszystkim rozróżnić możliwość skutecznego dochodzenia należnych roszczeń od potem skutecznej windykacji. Istnieje ryzyko, że osoby, które prowadzą w różnej formie prawnej przedsiębiorstwa, które z ich założenia mają, no mówiąc w cudzysłowie, naciągać potencjalnych klientów, tak naprawdę przed rozpoczęciem prowadzenia takiej działalności zabezpieczają swój własny majątek. Także często w oficjalnym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko danej spółce, czy potem nawet przeciwko członkom danego zarządu, dana windykacja tak naprawdę może się okazać bezskuteczna. Dlatego też bardzo przydatnym instrumentem ochrony prawa konsumentów, zresztą nie tylko konsumentów, jest ochrona, którą zapewnia prawo karne. Tak? Bardzo często z praktycznego punktu widzenia. Jeżeli w postępowaniu cywilnym dana osoba pieniędzy nie ma, tych pieniędzy nie wykazuje, nagle w postępowaniu karnym, jeżeli trzeba zapłacić nawiązkę, grzywnę, czy jakiejkolwiek innego rodzaju świadczenie, te pieniądze często jakimś cudem się jednak znajdują.
A czy fakt, że pracuje komisja śledcza, która ma ustalić, jak doszło do samej sprawy Amber Gold, ma znaczenie dla byłych klientów?
Tutaj można odpowiedzieć dwojako. I ma, i nie ma. Dlaczego nie ma znaczenia? Tak jak powiedzieliśmy, w przypadku Amber Gold mamy już postępowanie upadłościowe. To jest osobna procedura, bardzo precyzyjnie określone, w jakiej kolejności są spłacane należności. Tutaj pracuje syndyk. Tutaj kwestie są, można powiedzieć, uregulowane i to, co komisja śledcza ustali w sprawie Amber Gold, z punktu widzenia prawa upadłościowego, nie ma znaczenia. Jest jednak druga wersja odpowiedzi na to pytanie, a mianowicie taka, że jednak komisja śledcza, to co się dzieje, to że mamy relacje z posiedzeń komisji śledczej w sprawie Amber Gold, daje klientom tej piramidy finansowej wiedzę o mechanizmach, które tworzyły, które towarzyszyły jej funkcjonowaniu, czy o mechanizmach, które albo zagrały, albo jak się wydaje, nie zagrały po stronie państwa. Czyli myśmy mogli wcześniej spekulować, czy pokrzywdzeni klienci mogli spekulować, czy prokuratura coś robiła, czy prokuratura czegoś nie robiła, jak się zachowywała policja. Natomiast teraz ta wiedza, przepraszam za takie określenie, może wiedza, czy przeczucia intuicyjne nagle nabierają konkretnego
wymiaru.
Wystarczy
tam przesłanie jednego pisma, które doszło 3 miesiące później, przez ten czas na przykład przez 3 miesiące kolejni klienci dochodzili i dołączyli do poszkodowanych obecnie, prawda?
Dokładnie tak. I zyskujemy taką bardzo szczegółową wiedzę. I ta wiedza może dla klientów Amber Gold być bardzo pożyteczna. Może po pierwsze pokazywać właśnie te mechanizmy, może dostarczać im argumentów, bo powiedzmy szczerze, będziemy za chwilę o tym rozmawiali. Natomiast tu się szykuje szereg postępowań przeciwko Skarbowi Państwa. I te postępowania, myślę, że może być prawdziwa lawina, dlatego że to, co się na razie dzieje na komisji, te pierwsze przesłuchania prokuratorów z Gdańska czy funkcjonariuszy policji, ja przepraszam, ale to są rzeczy co najmniej niepokojące. To, co powiedziałeś przed chwilą, nagle się okazuje, że pismo nie zostaje doręczone, no prosta czynność. Nagle się okazuje, że prokurator czy pani prokurator, która miała nadzorować sprawę, przez ileś miesięcy dostawała dziesiątki spraw do nadzoru. I ja tutaj pomijam jej osobistą rolę, czy ona zawiniła w czymś, czy nie zawiniła, ale nagle się okazuje, że ta prokuratura tak funkcjonowała wtedy, że de facto chyba nie dało się tej sprawy wyjaśnić. Nie, jakby państwo tutaj ewidentnie nie działało w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali. Tak? Dlatego, tak jak powiedziałem, z jednej strony prace komisji nie mają znaczenia dla postępowania upadłościowego, ale z punktu widzenia wiedzy, którą zyskujemy, tego, co się dzieje, rzeczywiście coś ma to znaczenie na rzecz, wpływ na rzeczywistość. I tutaj znowu zapytałem pana mecenasa Pietruszkę, czy komisja bezpośrednio czy pośrednio ma jakieś znaczenie dla byłych klientów piramidy finansowej?
Z całą pewnością działalność takiej komisji sejmowej nie może mieć bezpośredniego wpływu na pozycję prawną klienta takiej firmy jak Amber Gold. Natomiast może to przyczynić się, nie mam tu najmniejszych wątpliwości, do rozwiązania pewnych nieścisłości, niejasności w zakresie szczególnie czynności, które podejmowały organy ścigania w przeszłości, w momencie, kiedy miały wiadomość już, że coś się z Amber Gold dzieje nie tak, a mimo wszystko nie wstrzymały, nie prowadziły odpowiednich procedur.
Jest jeszcze jedna okoliczność komentowana szeroko na forach internetowych. Wczoraj pojawiła się informacja, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro przesunął prokuratorów zajmujących się sprawą Amber Gold do innych zadań. Jest to jednoznacznie postrzegane jako degradacja. Czy to ma znaczenie?
No to może mieć znaczenie, znowu mogą się pojawić dwie interpretacje. Oczywiście jedna interpretacja jest taka, że prokurator generalny w każdej chwili może przesunąć do każdego zadania, do którego jakby ma zamiar przesunąć danego prokuratora i że to jest działalność tak naprawdę niezwiązana z tym, co było kiedyś. Druga wersja, i to sądząc po personaliach, jednak pokazuje, że to, nie chciałbym użyć określenia, że to jest kwestia kary, bo przesunięcie do innej pracy w prokuraturze to nie jest kwestia kary, ale rzeczywiście jest to odsunięcie od pewnego typu działań i rzeczywiście może być postrzegane jako wyraz niezadowolenia czy pewnej nieufności przełożonych. Oczywiście zaraz pojawią się dyskusje, czy to nie ma podtekstu politycznego, czy to są rzeczywiście uzasadnione. Natomiast no, powiedzmy szczerze, to co widzieliśmy w czasie dotychczasowych przesłuchań i postępowania przed komisją śledczą, budzi najdalej posunięty niepokój. Bo jeżeli ja oglądam takie obrazki i słyszę właśnie o tych setkach pism wpadających codziennie do prokuratury, których czasem nie da się przeczytać, o prokuratorach, którzy tak naprawdę są przywaleni robotą. I to jest czynnik obiektywny tutaj.
Prokuratorze, czy też pani prokurator, która nie odbiera telefonów od policji, prawda?
Na przykład, tak.
Nie ma kontaktu w ogóle.
Nie ma kontaktu, a przecież powiedzmy szczerze, w tak skomplikowanej sprawie współpraca tych dwóch organów, czyli prokuratury i policji, no, wydaje się być czymś fundamentalnym. Z całym szacunkiem dla decyzji personalnych, ale wyznaczenie do prowadzenia sprawy Amber Gold w przeszłości policjantki, która nie miała doświadczenia, to ja przepraszam, to jest krzywda zrobiona i tej policjantce, i krzywda zrobiona, przepraszam, ale klientom Amber Gold, tak? Ja nie mam żadnych uwag, czy w żaden sposób nie kwestionuję kompetencji tej pani, która się tym zajmowała, ale nie można na poważną sprawę finansową, gdzie są tysiące osób pokrzywdzonych, teoretycznie już było wiadomo, co się dzieje wówczas, przecież te ostrzeżenia nadzoru finansowego były wcześniej znane i nagle się okazuje, że jedna niedoświadczona funkcjonariuszka ma się zajmować tą sprawą. Przepraszam, ta funkcjonariuszka nie jest w stanie tej sprawy osobiście, samodzielnie poprowadzić. Nie dlatego, że ma jakieś wady czy minusy. Do takiej grupy trzeba skierować całą grupę wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, zarówno policji, zarówno prokuratury, być może innych służb, być może tam była potrzebna współpraca ze służbami skarbowymi i tego wszystkiego państwo nie zrobiło. Też chciałbym, żebyśmy nie wpadali w takie przekonanie, że teraz mamy jedną winną panią prokurator, jedną winną policjantkę, to nie jest tak. Po prostu cały system wymiaru sprawiedliwości bardzo źle w tej sprawie zadziałał. Oczywiście można teraz dyskutować, czy jeden, czy drugi prokurator mógł się zachować lepiej, czy gorzej, ale jeżeli zachowywali się tak, jak się zachowywali i nie było efektów ich pracy, no to ci prokuratorzy mieli jakichś przełożonych. No jest cała zorganizowana struktura prokuratury. No i powiedzmy sobie szczerze, to co na razie widzimy w komisji Amber Gold budzi daleko posunięty niepokój, bo każdemu, kto nawet nie stracił pieniędzy w Amber Gold, rodzi się takie pytanie bardzo przykre. A jeżeli ja mam sprawę w prokuraturze, jestem świadkiem, byłem składającym zawiadomienie, a może jestem oskarżony albo podejrzany, czy moją sprawą prokuratura przez ostatnie lata zajmowała się w sposób rzetelny? Tak, to jest fundamentalne pytanie z punktu widzenia relacji między obywatelem a państwem. No i też o to, co tam się dzieje w prokuraturze i jak można oceniać te przesunięcia, które ostatnio miały miejsce. Znowu w roli eksperta pan mecenas Kamil Pietruszka.
Jestem przekonany, że takie postępowanie prokuratora generalnego na pewno będzie pomocne dla oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Tak? Natomiast problemem tutaj, i liczę się z tym, jest to, że o ile mi wiadomo, ale to jest tylko informacja z materiałów prasowych, nie miałem wglądu tak naprawdę w tym momencie do tych dokumentów, postępowania dyscyplinarne odnośnie prokuratorów, którzy poniekąd zawinili w tej całej sprawie, zostały umorzone. W związku z czym pytanie, czy to przeniesienie z formalnego punktu widzenia jest związane z nieprawidłowościami przy tamtych postępowaniach, czy oficjalną podstawą, oficjalną przesłanką jest coś innego. Natomiast no tutaj zwykłe doświadczenie życiowe, a także ten cały szum medialny, no w jasny sposób wskazują ten adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.
Dzisiaj o sprawie Amber Gold, o tym, czy jest jakieś światełko w tunelu dla pokrzywdzonych przez działalność tej firmy, do sprawy powrócimy za kilka minut.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Nasi słuchacze także piszą, pan Andrzej, w sprawie Amber Gold najbardziej zaskakuje mnie to, jak wielu i to nieraz wykształconych ludzi dało się nabrać na kolejną cudowną firmę obiecującą nomen omen złote góry. Na mój chłopski rozum, chcesz inwestować w złoto, to je po prostu kup. Każdy większy bank ma to w swojej ofercie, a tu ludzie płacili nieraz po kilkadziesiąt i więcej tysięcy złotych za certyfikat na papierze, być może nawet ze złotymi literami. Ech, ludzie, pozdrawiam, pisze pan Andrzej. A z drugiej strony, to przecież obywatel ma prawo podejrzewać, że jeżeli widzi gigantyczne reklamy w tylu miejscach, słyszy je w radiu, widzi je w telewizji, w prasie, no to myśli sobie, no przecież to musi być legalne, no bo gdyby to było nielegalne, to przecież jest tyle instytucji państwa, które by się tym zajęły. Czy ta wiedza, która wypływa w trakcie postępowania przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie Amber Gold, no ma jakieś praktyczne, Arturze, zastosowanie dla pokrzywdzonych?
No tutaj dotykamy kilku problemów jednocześnie. Oczywiście my możemy liczyć na państwo, że zawsze będzie jakaś reakcja, czy takie jest nasze oczekiwanie, przecież jest prokuratura, służby skarbowe, sądy. No w Amber Gold okazało się, że to wszystko było kulawe. Firma nie składała sprawozdań finansowych, sądy nie reagowały. Zareagował tak, jak powinna Komisja Nadzoru Finansowego, no ale ta reakcja została przez prokuraturę i pośrednio policję, ja bym tu jednak większego problemu upatrywał w prokuraturze, no nie potraktowana tak jak trzeba, więc rzeczywiście jest to kłopot. Z drugiej strony pamiętajmy, nikt tak dobrze nie będzie dbał o nasze pieniądze jak my sami, więc nawet jeżeli państwo nie interweniuje czy nie reaguje, no to nie znaczy, że wszystko jest dobrze, a Amber Gold to niestety był dowód. Natomiast teraz jesteśmy wobec jednego z najciekawszych problemów prawnych chyba ostatnich lat. Ja nawiążę do tego, o co pytałeś, czyli czy ta wiedza będzie miała praktyczne znaczenie dla osób pokrzywdzonych. Dlatego, że powiedzmy szczerze, mamy tutaj sytuację, że szans na odzyskanie przez postępowanie upadłościowe tych pieniędzy za bardzo nie ma. Natomiast coraz silniej słychać głosy, że państwo powinno odpowiadać za to, co się stało. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te okoliczności, o których mówisz, znane były kulisy działalności Amber Gold od 2010 roku. Była już wiedza, no do prokuratury te sprawy trafiały. Państwo nie reagowało i naraziło swoich obywateli na straty. Że był to taki dłuższy okres, kiedy już służby państwowe wiedziały, kiedy już urzędnicy między sobą wymieniali się informacjami, a sygnały ostrzegawcze nie poszły do obywateli. I tutaj oczywiście można znowu mówić o tym, jak działała prokuratura, jak działały inne organy państwa. Natomiast problem rzeczywiście robi się ważny, dlatego że jeżeli obywatele zaczną pozywać Skarb Państwa, to będą bardzo ciekawe sprawy. Z jednej strony będzie trzeba udowodnić, że Skarb Państwa wiedział. Jak się wydaje, po przepływie dokumentów taka wiedza była, a przynajmniej mogła być. Z drugiej strony trzeba będzie wykazać no, pewien związek między tą wiedzą a zaniechaniem działań. I tutaj będzie ogromne pole do popisu dla prawników. I ja nie ukrywam, że pana mecenasa Pietruszkę pytaliśmy nieprzypadkowo właśnie o tę sprawę, dlatego że mecenas Pietruszka jest zwolennikiem tezy, że państwo odpowiada za to, co się stało wtedy, dlatego że funkcjonariusze państwa w latach 2010-2012 po prostu nie wykonywali swoich obowiązków. No i posłuchajmy, jak mecenas Sopotu uzasadnia w ogóle całe podejście czy ideę pozywania państwa do sądu w sprawie właśnie Amber Gold.
W mojej ocenie z całą pewnością może rodzić taką odpowiedzialność. Nawet jestem jednym z pełnomocników reprezentujących właśnie byłą klientkę Amber Goldu, która złożyła teraz pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Teraz czekamy na pierwszą rozprawę i tak naprawdę na zajęcie stanowiska przez Skarb Państwa, oficjalnego stanowiska. Tutaj w przypadku Amber Goldu jest sytuacja szczególna, ponieważ organy ścigania wiedziały, to dostawały odpowiednie informacje od jednostek wyspecjalizowanych w badaniu powiedzmy zdolności finansowej danych przedsiębiorców, tak, z branży finansowej. Organy ścigania miały informacje, że coś jest nie tak, że są znacznego rodzaju nieprawidłowości, że są bardzo znaczne podejrzenia co do prawidłowości działania tej jednostki. A mimo to z niewyjaśnionych względów tak naprawdę te postępowania przygotowawcze tak naprawdę nie ruszyły. I to był błąd, bo czym innym jest to, że dana firma działa, ale nikt jeszcze nie zauważył, że coś jest nie tak. Natomiast no, tutaj mamy przypadek, kiedy organy państwa wiedziały, a mimo to nie zareagowały. Tak? I dlatego też uważam, że osoby pokrzywdzone przez Amber Gold bądź przez podobnego rodzaju instytucje w sytuacji, jak w jakiej znalazł się Amber Gold właśnie, mają prawo dochodzenia swoich roszczeń od Skarbu Państwa. No, z tym jednak zastrzeżeniem, że no, mimo wszystko każdy przypadek powinien być rozpatrzony osobno.
Nasi słuchacze też w tej sprawie piszą, z Amber Gold to główny problem jest taki, że analiza KNF, czyli nie daje podstaw do natychmiastowego zablokowania takiego przekrętu. Czyli KNF wydaje ostrzeżenie de facto, ale nic nie można z tym zrobić?
No ostrzeżenie to, zauważmy, to nie jest decyzja o zamknięciu firmy, bo to nie może tak być, że urząd zamyka
firmę.
KNF
nie ma takich uprawnień.
Nie ma takich uprawnień. Powiedzmy szczerze i dobrze, że nie ma takich uprawnień, bo ja bym nie chciał, żeby urzędnicy automatycznie zamykali firmy, bo to jednak od tego są niezawisłe sądy. Natomiast no tutaj jest kwestia bardzo ważnego sporu, który się gdzieś toczy, bo przypomnijmy, KNF od 2009 roku ostrzegał przed Amber Gold, czyli bardzo długo przed tym, zanim ta firma upadła.
O ile pamiętam, to chyba też pan P. Protestował przeciwko temu, mówił, że chcą mu zniszczyć firmę, prawda, że KNF...
Pojawiały się takie wypowiedzi. Natomiast powiedzmy też szczerze, osoby zainteresowane dużo bardziej niż pewna przeciętna docierały do tego ostrzeżenia. To było ostrzeżenie, które wisiało na stronie internetowej. Natomiast to było ostrzeżenie, które nie zostało rozpropagowane. No i tutaj była cała dyskusja w 2012 roku, która potem trochę ucichła, w jaki sposób KNF czy inne instytucje, bo tutaj mówimy o KNF-ie, ale mamy jeszcze UOKiK, mamy inne instytucje kontrolne, które mogą występować w imieniu konsumentów czy nas jako obywateli, mają o takich podejrzanych sytuacjach informować. Tu, jak widzimy, w sprawie Amber Gold zawiodły donosy, ale słowo donosy używam w sensie pozytywnym. Zawiadomienia i donosy do prokuratury zawiodły. To się nie sprawdziło. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, nie były rozpropagowane informacje o tym ostrzeżeniu i wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych. I teraz pytanie, czy takie ogłoszenia KNF powinien zamieszczać w prasie? Czy na przykład w naszym radiu, czy jakimkolwiek innym radiu?
W tej prasie, w której znajduje się na całą kolumnę ogromna reklama Amber Gold, gdzie młody dziennikarz może przyjść powiedzieć: panie redaktorze, wydaje mi się, że ta firma jednak jest piramidą, a my tu mamy tak gigantyczne pieniądze z reklamy tej firmy. Młody człowieku, pan chce zarabiać, czy pan chce szukać innej pracy?
I tu dochodzimy do kluczowego problemu, a mianowicie takiego, że ostrzeżenie KNF-u, no było... Proszę zauważyć, to jest ostrzeżenie, tak? To nie przesądza winy, to wskazuje o poważnych podejrzeniach. I teraz jest pytanie, czy zamieszczać ogromne ogłoszenia, czy nie zamieszczać tych ogromnych ogłoszeń. Myślę, że jednak całe zamieszanie z Amber Goldem doprowadziło do tego, że na przyszłość więcej osób będzie sprawdzało, co jest w tych ogłoszeniach, będzie sprawdzało, czy przed daną firmą się ostrzega, czy nie. Ale z drugiej strony zawsze będzie grupa takich osób, które się po prostu, użyjmy słowa wprost, połakomią na to, żeby zyskać odrobinę większe oprocentowanie i pójdą w ryzykowne miejsce.
No i cały czas widzimy przecież wiele firm jeszcze funkcjonuje, które proponują. Niedawno miałeś tutaj, gościłeś panią, która dokonała upadłości konsumenckiej, prawda? Dlatego, że wzięła pożyczkę, jak się okazało, bardzo mocno oprocentowaną, straciła mieszkanie de facto.
No i niestety takie sytuacje będą się zdarzały. Proszę zauważyć, tutaj mecenas Kamil Pietruszka przed chwilą opowiadając o tej odpowiedzialności za Skarbu Państwa, za różne firmy, za brak reakcji organów państwa, dotknął bardzo ciekawego problemu, a mianowicie, że każda sprawa powinna być indywidualnie oceniana. Co mnie osobiście najbardziej bulwersuje w sprawie Amber Gold? W sprawie Amber Gold eksperci właśnie z Komisji Nadzoru Finansowego bardzo wyraźnie wypowiedzieli się, że coś jest nie w porządku. Tu nie było takiej sytuacji, że my nie wiemy, nie wiadomo, a może to jest dobrze, a może to jest źle, a może to są po prostu trudne produkty. Tylko od początku ostrzegano, że ta firma wykonuje czynności bankowe czy o charakterze bankowym, nie mając na to odpowiedniego zezwolenia. Wpis nie ulega wątpliwości, że istniał, nie ulega wątpliwości, że była próba poinformowania o tym społeczeństwa, nie udało się to. No i była próba poinformowania, no, realna próba zawiadomienia prokuratury. Okazało się, że prokuratura po prostu to zignorowała. I rzeczywiście tutaj dyskusje o tym, czy pozwać Skarb Państwa, czy nie pozwać Skarb Państwa, będą bardzo poważnymi dyskusjami. I to może być rzeczywiście ogromny problem dla Skarbu Państwa, dlatego że tu są kwoty, no to są dziesiątki milionów złotych stracone przez osoby, które...
No, pamiętam, ponad 800 milionów złotych chyba pochłonęła ta karuzela, znaczy piramida finansowa.
Tak, natomiast tu jest kwestia tego, jak to jeszcze będzie liczone, z jakimi odsetkami, są też koszty postępowania upadłościowego. Natomiast są to gigantyczne pieniądze, kilkanaście tysięcy osób pokrzywdzonych, co najmniej tyle, więc... Tutaj Skarb Państwa może mieć poważny problem, bo to, co właśnie wychodzi na jaw, między innymi przez pracę Komisji Śledczej, pokazuje, że no państwo nasze w tym okresie przynajmniej 2010-2012, nie, może na pewno nie we wszystkim, ale w tej konkretnej sprawie absolutnie zawiodło. Pytanie teraz, czy sądy uznają, że wszyscy jako podatnicy musimy za to, co się działo, zapłacić. I jest jeszcze jedna kwestia. Tu nie ma w Polsce precedensów i ja się boję takiej sytuacji, że w części postępowań sądowych na przykład może być wskazywana, że rzeczywiście jest odpowiedzialność Skarbu Państwa, a w części postępowań sądowych może być zupełnie inny wyrok. I wtedy tak naprawdę by czekało nas, że będzie sądy drugiej instancji się wypowiedzą, potem być może Sąd Najwyższy, więc to znowu są lata wyjaśniania tej sprawy. I to niestety, tak jak bardzo często w tym programie mówimy, tu perspektywa czasowa wyjaśnienia czegoś, czy ewentualnie dochodzenia roszczeń jest ogromna, bardzo długa.
Polskie przysłowie mówi, że Polak mądry po szkodzie. No szkodę poniosło bardzo wiele osób. Czy jest szansa na to, że rzeczywiście Polak będzie mądrzejszy? Czy to może nas czegoś nauczyć, także w sensie edukacyjnym ta afera?
No ja mam nadzieję, że tak będzie. Z drugiej strony proszę pamiętać, że są bardzo różne sytuacje i bardzo różne zjawiska. My tutaj 95% czasu poświęcamy na sprawę Amber Gold, bo ona rzeczywiście jest bulwersująca. No ale na przykład w gdańskiej prokuraturze toczy się sprawa tak zwanej pomocnej pożyczki firmy, która zresztą działała pod bardzo różnymi nazwami przez dłuższy okres, gdzie jak twierdzą prokuratorzy, bo to jeszcze tam nie ma wyroków wskazujących, więc przypomnijmy, że to jest wersja oskarżenia, wersja prokuratorów, a niekoniecznie ona się potem utrzyma w sądzie. Proceder właścicieli i zarządzających polegał na tym, że obiecywano pożyczkę, pobierano opłatę za rozpatrzenie wniosku i ta pożyczka nie była potem udzielana. I wiele osób, które były w trudniejszej sytuacji finansowej, licząc, że jednak dostaną pożyczkę, wysupłały ostatnie pieniądze, żeby wnieść tą opłatę.
Zapożyczyły się urodziny często,
tak,
prawda?
Żeby płaciły za to, żeby pożyczyć i w ogóle nie miały okazji, żeby potem pożyczyć. I proszę zauważyć, że można z jednej strony powiedzieć, że to jest sprawa podobna, bo mamy finanse, mamy jakieś podejrzenie wyłudzenia czy zarzut wyłudzenia, ale z drugiej strony to jest sprawa bardzo inna. Tak, tu w Amber Gold mieliśmy dość zamożnych ludzi, którzy przychodzili z nadzieją inwestycji. W pomocnej pożyczce mieliśmy biednych ludzi, którzy chcieli w jakiś sposób ratować się czy uratować swoje finanse. I tutaj to pokazuje, że firmy, które mogą wyłudzać czy są oskarżone o wyłudzenia, zachowują się w bardzo różny sposób. Jest niekończący się spór, czy mamy zmieniać prawo, czy mamy edukować, czy mamy inaczej wykonywać to prawo, ale właśnie czy edukacyjnie się czegoś nauczyliśmy, mimo że to jest problem bardziej psychologiczno-społeczny, a nie prawny, jeszcze oddajmy głos mecenasowi Pietruszce, właśnie czy w jaki sposób zapobiegać, w jaki sposób działać tak, żebyśmy nie stawali się ofiarą takiego Amber Goldu w przyszłości.
Tak naprawdę nie ma jednego rozwiązania, które zabezpieczy wszystkich zawsze. Zawsze będzie ktoś, kto będzie próbował nas oszukać w ten czy w inny sposób i no, ta ostrożność potrzebna jest. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę kwestię zaufania obywatela do organów państwa. Tak? Tutaj jest kwestia też odpowiedniego współdziałania tych organów państwa. Kwestia współdziałania, tak jak w tym przypadku, prokuratury, Komisji Nadzoru Finansowego. Tak? Natomiast bardzo istotnym elementem jest jeszcze kwestia stosowania prawa. Przepisy przepisami, ale koniec końców za biurkiem prokuratorskim, za ławą w sądzie siedzi konkretny człowiek, który no musi odpowiednio te przepisy zastosować, który musi odpowiednio samodzielnie dokonać prawidłowej oceny dowodów. Tak? Jeżeli ma wątpliwości, a przepisy mu na to pozwalają, no to powinien dążyć do tego, żeby te wątpliwości wyjaśnić, szczególnie prokurator.
Ja się zetknąłem też takim przypadkiem starszego pana, który bardzo poważnie rozważał i nie wiem, być może dokonał tego, wziął kredyt w banku, bo wyliczył, że ma lepsze, korzystniejsze jakby oprocentowanie dostanie w Amber Gold, więc ten kredyt w banku stał się lokatą w Amber Gold. I stracił no jakby tutaj jeszcze więcej.
No i spłaca być może ten kredyt do dzisiaj i to jest taka sytuacja, no powiedzmy szczerze, ja myślę, że my jako Polacy z przyczyn między innymi edukacyjnych zbyt ufamy okazją, zbyt ufamy jakimś takim specjalnym ofertom przygotowanym rzekomo tylko dla nas, bardzo szybko byśmy chcieli zarobić, bardzo szybko chcielibyśmy, żeby udało się pomnożyć nasz kapitał, a tak naprawdę nie zawsze patrzymy na bezpieczeństwo. A bardzo często, i to jest taka nasza przekorna cecha, posługujemy się prawie, że taką zbitką myślową, że nawet jak kogoś tam oszukano, to ja się nie dam oszukać, bo jestem bardziej cwany,
tak
bardziej
ci, którzy mądry. Potrafią podejść do panów grających w trzy karty, czy w trzy kubki i mówią, ja wiem, że to jest oszustwo, ale mi się uda, bo ja ich obserwuję od dawna, ja wiem, gdzie jest ta kostka, albo ja wiem, gdzie jest ta karta.
I to niestety jest znakomite porównanie, dlatego, że tak naprawdę osoba z zewnątrz jest w konfrontacji z taką firmą skazana na porażkę. Więc jeżeli chcemy bezpiecznie inwestować, jeżeli chcemy bezpiecznie się zapożyczać, no to jednak mimo, że powiedzmy banki teraz w czasach deflacji oferują bardzo niskie oprocentowanie, to pamiętajmy, że jest deflacja, że to oprocentowanie jest faktycznie więcej warte niż nam się w pierwszej chwili wydaje. No ale też unikajmy jakichś takich sytuacji niejednoznacznych. Znajomy notariusz opowiadał mi kiedyś, że ludzie pożyczali niedużą kwotę, znaczy niedużą, 40 tysięcy, więc kwota jest poważna, ale niedużą w stosunku do wartości domu, który mieli i podpisywali akt notarialny, w którym była mowa o przeniesieniu własności tego domu. I jak on im próbował wytłumaczyć, co oni robią, że to jest bardzo daleko posunięta umowa, to wprost usłyszał, że nie, że to chodzi o co innego, że to jest nieprawda. Ostrzegał trzy razy, czy jakby czytał bardzo dokładnie, mówił, czy państwo zdajecie sobie sprawę. Ci ludzie byli tak zaślepieni tym, że mają za chwilę dostać 40 tysięcy, że nie docierały do nich żadne argumenty. No a potem podejrzewam, że mogli płakać. Natomiast z drugiej strony... No,
to był ten uczciwy notariusz, bo w kontekście afery warszawskiej słyszymy o notariuszach, którzy, prawda, nie zadawali tego pytania komuś, kto za 500 zł odsprzedawał roszczenia do kamienicy.
Wielomilionowych, prawda? Tak, ewentualnych odszkodowań. No notariusze są różni, natomiast znajomy notariusz mówił, że o tyle dobrze się czuł, że ci panowie, którzy udzielali takich pożyczek, już nigdy do niego nie wrócili, bo widocznie uznali, że on jest właśnie dziwnym notariuszem, ale w tym przypadku dziwny to jest komplement, bo to był dobry notariusz. Musimy uważać, musimy się edukować, no ale nasze państwo musi też działać inaczej niż w przypadku Amber Gold.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie w przyszłości, no i miejmy nadzieję, że jeszcze nie zgasła, że tak powiem, ostatnia iskierka nadziei dla tych, którzy zostali poszkodowani w tej aferze, która pewnie jeszcze długo będzie się toczyła, a i przypomnijmy, jak szybko skazano Madoffa za znacznie większe przekręty.
Z tego, co pamiętam,
prawda?
Chyba 8 miesięcy czy pół roku, bardzo wysoki wyrok, tak naprawdę ten pan swoją piramidę finansową nigdy nie wyjdzie na wolność. No a tutaj jesteśmy w trakcie wszystkich procedur i procesów.
To życzmy też sobie, żeby nasz wymiar sprawiedliwości dorównywał standardom krajów nieco bardziej rozwiniętych. Artur Kiełbasiński, audycja Twoje Prawo, we środy po godzinie 13.
Dziękuję bardzo.